Dziękuję za zaproszenie jeszcze raz. I z tego, co zrozumiałem, Andrzeja, i tutaj mam przyjemność tutaj być drugi raz z wami, wiem, że tutaj część osób jest stałych, część podlega takiej rotacji. I tak Andrzej kazał mi się tutaj przedstawić, no więc nie wiem, gdzieś tu widziałem ten plakat, skąd on to zdjęcie wziął, to nie wiem, molestował mnie, żeby to zdjęcie dotarło. No nie miałem na to czasu. Ale tam wytłumaczenie było na tym plakacie też, po prostu jestem szczęśliwym ojcem siódemki dzieci. Wszystkie mnie kochają na razie, żona jeszcze bardziej. Taki, wiecie, drobny przedsiębiorca, coś tam robię. W takich pobożnych klimatach to... Ja wiem, no już chyba z 30 lat może. A tu nie chodzi o to, żeby się mi teraz emeryturę wypisali, tylko że mówię to z kontekstu, wiecie, takiego doświadczenia, które po prostu jest w sercu jak ogień. I teraz chciałem tak was zapytać, kto tutaj jest związany tylko tymi spotkaniami, czyli te spotkania macie cykliczne, tak? Albo kto tu jest pierwszy raz z was? O... No Andrzeju, rozwija się, aleluja. A kto tutaj trafił przez jakąś tam wspólnotę, wiecie, taki coś przy kościele, coś pobożnego? Właśnie. A kto jest prosto z ulicy, bez żadnego obciążenia wspólnotą? Przepraszam, jakkolwiek to brzmi. Dobra, super. Okej. To już będę. O, ci paparazzi. Okej. My jako mężczyźni gdzieś tam w Czyżowicach, ja wiem, że perspektywa z Krakowa, to gdziekolwiek by nie zajrzeć, to jest koniec świata, ale tylko 2 godziny autostradą musiałem jechać do was. Tak gdzieś po prostu mieszkam, wyobraźcie sobie, między Katowicami a czeską Ostrawą, czyli gdzieś w połowie jest granica, ale podobnie jak wy, kto wie, czy nie mam bliżej, nie, ja mam bliżej do Wiednia niż do Warszawy i do Pragi. Także po prostu świat wygląda inaczej tutaj na tym południowym Śląsku i południowej Małopolsce. Tak się cieszę, że właśnie razem z wami, kiedy coś mówimy na przykład w Warszawie o chrześcijaństwie, w Poznaniu, to dalej to mamy taki, wiecie, powód do dumy, że tutaj się chrześcijaństwo zaczęło, jak Mieszko jeszcze na drzewie siedział, czyli ładnych kilkadziesiąt lat wcześniej. Ale taka dygresja. Ale po prostu to wielu was tutaj mam przyjaciół, od lat te twarze widzę, także cieszę się, że możemy razem tutaj stanąć. Gdzieś tam w Czyżowicach właśnie, przy tych naszych wspólnotach, różnym naszym zaangażowaniu, w naszych grupach mężczyzn, też podobnie jak wy, spotykamy się co tydzień w małych grupach. Akurat dla nas taką osią spotkania, bycia sobą, jest modlitwa brewiarzowa. Widzimy po prostu, że, przepraszam, Kościół ma rację. To jest taka poręcz przy schodach, której się trzymamy. Bo wiecie, facet staje rano, jest zmęczony, niewyspany. Czy tutaj są żonaci też, nie? Oglądaliście na necie to takie, wiecie, te dwie głowy, nie, to pudełko takie nicości, nie? Andrzej ma zadanie domowe. Różnice między mózgiem mężczyzny i kobiety. Słuchajcie, no 10 to... Ja bym w ogóle teraz się mógł wyłączyć. Jakbyście tu mieli Wi-Fi, to byśmy to puścili. To słuchajcie, no najlepsza katecheza, jaką ostatnio w życiu widziałem od par lat. Poszukajcie sobie to. Różnice między mózgiem mężczyzny i kobiety. Ale to dygresja też. Ale mówię o tym, że my jako mężczyźni po prostu przeżywamy tę swoje historie, ale potrzebujemy też być razem. Nie? I w tym kontekście właśnie przyjaźni, cenimy sobie te nasze spotkania. Tam jest takich, tych kilkanaście takich grup. Operujemy mniej więcej gdzieś w okolicach Rybnika, czyli południowy Śląsk, Rybnik, Wodzisław Śląski, Żory. To gdzieś takie miasteczka po kilkadziesiąt tysięcy, gdzieś tam na Śląsku są rozsiane. Ale też dla nas takim ogromnym wydarzeniem, tak tutaj ktoś proponował wyjazd taki, nie wiem, w góry, weekend. Też wyjeżdżamy co 2 razy do roku na Słowację, jest taki znajomy ksiądz w Górnej Orawie, także po drugiej stronie. I to jest naprawdę świetna zabawa. Wynajmujemy wtedy vis-a-vis restaurację, gdzie się stołujemy, że mu jemu tam nie robić problemów. Tam potem się kładziemy u niego na farze w budynku parafii. On tam ma takie, wiecie, dwa duże pokoje, czyli naprawdę takie schronisko młodzieżowe albo coś dla facetów. Jak tam się wejdzie normalnie, jak te skarpetki stoją twardo, wiecie, ten zapach, ach. Męski styl życia. A to chrapanie jest najlepsze. No po prostu, kto uśnie pierwszy, ten się wyśpi, reszta nie ma szans. Także preferujemy nocą, wiecie, kasyno, a więc jakieś tam gry mamy, karty, cokolwiek, oczywiście proboszcz razem z nami, a jakby świetna zabawa. Niedaleko akwapark, także po prostu jakby się tam wpadli na przykład 20 facetów do tego akwaparku, łącznie w tych takich brodzikach tych dla dzieci z piłką plażową, to po pół godzinie ratownik przestał na nas gwizdać, bo oberwał piłką, ale potem już mu przeszło, także było dobrze. Czy takie wyławianie się z Orawy, wiecie, lodowata woda, bo to wrzesień, czy początek maja, górska rzeka, no to nie taka wizełka Krakowie, ona tu naprawdę jest podgrzewana, a tam to jest lodowa totalna. Ale jak się tak kajak się wywróci do góry nogami, no to po prostu jest co robić. Męski sport, także naprawdę to jest ogromna radość dla nas, że możemy też wyrwać się z tego naszego kontekstu, jakby ktoś nie wiedział, w siódemce dzieci, mam tylko jednego syna, 6 córek, wiecie, w domu żona, Gabi, pozdrawiam cię, jak mnie oglądasz, teściowa, game over, jak to mówią Indianie, także naprawdę tutaj się czuję, wiecie, jak na detoksie, jest dobrze. To tak krótko o sobie. Oczywiście kręcimy tak, gdzieś tam na tym plakacie było też inicjatywy Missio, a więc takie rekolekcje jak Jezus żyje na górze Świętej Anny. Ale tak generalnie zajmujemy się też u nas, w naszym środowisku, które się rozrasta, jakoś powiązane jest kursami alfa, spotkania uwielbienia, wieczory konfesjonałów. Tym, co po prostu powoduje, słuchajcie, że możemy wyjść. Bo zauważyliśmy, że jest nam jest dobrze z sobą, rozumiemy się. Ale to też może być dla nas pułapką, dla nas facetów. Bo nareszcie nie ma żony, która tam brzęczy cały czas, coś chce od nas. Bo kobiety zawsze coś od nas chcą. Nie? Jedyne, co potrzebujemy, to chwili spokoju. Ale tak naprawdę to nasze spotkania, one są nam świetne, ale naprawdę jest dla nas, odkryliśmy takim zagrożeniem, że jest tak fajnie, relaks to, nie wiem jak to jest, jak macie TV, coś tam leci z pełnym brzuszkiem, ja już tak trochę jest gruby. Więc jak człowiek się poje, tak sobie siądzie, czy posłucha muzyki, od razu zasypia, jest okej. Więc to też widzieliśmy, że u nas nam zagraża i dlatego poszliśmy w ewangelizację. Coś więcej to tam możecie poszukać na stronie czyżowice.pl, inicjatywa Alfa, ale to są inne rzeczy. Teraz chcieliśmy się zatrzymać, słuchajcie, jeżeli pozwolicie, właśnie coś powiedzieć o męskiej przyjaźni. Przyjaźń, a więc relacja, która... Żeby miała sens, musi być głęboka. I ja dopiero mogę wejść twórczo w relacje, kiedy poznam swoją tożsamość, to naprawdę kim jestem. To jest bardzo ważne, słuchajcie. To jest jakby początek wszystkiego. Odpowiedzenie sobie na pytanie, kim ja jestem, ja sam. Jakie są moje pragnienia, marzenia, historia mojego życia. Kim naprawdę ja jestem? A więc, co jest moją tożsamością? Jakie mam w życiu cele? To jest podstawą. Większość tu jest żonatych was, panów, także po prostu witamy w klubie. I w związku z tym błogosławiony ojciec Jan Paweł mówił o tym, że po prostu, żeby pokochać, trzeba się dać w darze. Ale żeby się dać, to trzeba się posiadać, a więc poznać. Wiedzieć, kim się jest, co się reprezentuje. Poznać swoją wartość. I współczesna popkultura wyciska na nas pewne piętno. I zgodzicie się ze mną, albo inaczej, pociągnę was za język, mogę? Może tak, Andrzej. Kto ostatnio odniósł jakiś taki zawodowy z was sukces? No nie wiem, awans pracy, podwyżka, szef poklepał przy kumplach po ramieniu. No ręka do góry, o, właśnie. Dobra, dzięki. Kto sobie kupił nowe auto, lepsze auto, zmienił samochód? O, właśnie. Komu się udało kupić mieszkanie nowe, może domek za miastem? O, widzę. Słuchajcie, okej, okay, jesteśmy w tym miejscu. I teraz, jak się czuliśmy w tym?
Dobrze.
Rozumiemy się. Po prostu odnieśliśmy pewien taki, wiecie, no sukces, coś się udało uzyskać. No po prostu, może sąsiad teraz zazdrości, nie wiem, tego właśnie awansu, lepszego samochodu, domu i Bóg wie jeszcze co. Ale po prostu to nie jest źle się z tego cieszyć, broń Boże. Ale ta popkultura właśnie, która nas otacza, przyciska nas do ściany, po prostu aby odnieść sukces. I tak naprawdę dobrze nam z tym. Świat wokół goni, żeby po prostu odnieść sukces, bo jak coś się uda osiągnąć, to się lepiej czujemy. Być może nawet więcej znaczymy, mamy wpływ na innych. Ten sukces, to działanie angażuje nas na zewnątrz. I wrodzi się taka potrzeba, no to żeby było tak, tego więcej. Naprawdę, żeby coś zrobić, żeby coś osiągnąć. To ciśnienie, które jest. Czy chcemy, czy nie. Ja nawet dzisiaj jadąc kombinowałem, wiesz co, Andrzej, może sobie byś tak umył auto, kurczę, bo brudne. Nie? Faceci przyjadą, ale brudas przyjechał. A ja kulam, wiecie, cały czas dziesiątki kilometrów dziennie, czasem setki i po prostu nie zdążyłem. Także i się złapałem na tym, bo bym lepiej wyglądał w waszych oczach, nie? A więc byłoby mi lepiej wtedy. Cały czas na zewnątrz. Zaangażowanie na zewnątrz. Czyli tak naprawdę ta potrzeba poczucia się lepiej, samopoczucia jest dla mnie informacją, że nie wystarczy mi to, co mam w sobie, to moje doświadczenie, kim jestem, jako, wiecie, facet, mąż, ojciec, szef firmy, pracodawca, to jakby mi nie wystarczało. Ja muszę mieć czegoś, jakiś tam czułam bodźców zewnętrznych. I to jest taki symptom dla mnie mentalności niewolnika we mnie, który po prostu szuka swojej wartości poza sobą samym, na zewnątrz, w jakichś tam, wiecie, gadżetach, żeby zapracować, coś komuś udowodnić, zabezpieczyć, żeby znaczyć, żeby więcej móc, żeby rywalizować, zagarniać przestrzeń. To w nas gdzieś w facetach jest i to jest dobre, ale kiedy to staje się jakby naszym taką potrzebą zaspokojenia, spełnienia, to zaczynamy walczyć o przetrwanie. Zaczynamy zdobywać więcej rzeczy, ale tak naprawdę to się dusimy pod tymi, wiecie, kupami rupieci, różnych gadżetów, tego wszystkiego, co my mamy. Zaczyna nas to dusić i tak naprawdę nasze wnętrze aż piszczy, że trochę jakby nie o to chodzi. I to nie dotyczy, słuchajcie, takich brzydkich rzeczy, beze świata, wiecie, pieniądze. Nie, nie, nie. To też dotyczy naszego czasem zaangażowania. Na przykład tutaj wielu z was mówi o swojej historii we wspólnotach. Nie? Moja wizja. Bo Pan Bóg mi powiedział, przekonuje mnie i idziemy w tym kierunku. I to musi być zrealizowane, bo bez tego się źle czuję. Zawsze, nie wiem jak to jest u was tutaj, zakładam, że ja kiedyś, pamiętam, też służyłem muzycznie na spotkaniu i było mi dobrze z tym, to prawie była moja emeryturka, a na pewno już, wiecie, miejscówka, aż na pewne spotkanie modlitewne przyszedł ktoś inny z gitarą, grał lepiej ode mnie. I ja się czułem wyautowany, o kurczę, normalnie jakby mi ktoś, wiecie, po prostu żyły podciął. Bo ja po prostu wysysałem z tych ludzi, z którymi się modliłem, tą energię, a tak naprawdę szukałem jakby zaspokojenia tej tożsamości, która jest dziurawa gdzieś we mnie. A więc to, że ja jestem liderem. Andrzej, pozdrawiam cię. To, że moje obdarowanie, moje miejsce tutaj, słuchajcie, no, to wszystko, szukanie na zewnątrz pewnego uznania, dowartościowania wartości, to jest pewne zagrożenie. A spójrzmy na naszych przyjaciół, ale też pewien wzór. Pozwoliliśmy się z Andrzejem tutaj odnieść właśnie do przyjaźni dwóch bohaterów Biblii, Dawida i Jonatana. Nie będziemy teraz czytać Księgi Samuela i ich historii, ale Jonatan, syn Saula i Dawid, ten namaszczony na króla po Saulu, zajął jego miejsce. A więc zauważcie, że Jonatan, jak prześledzimy, bo tu nie będziemy robić studium biblijnego teraz, ale jak prześledzimy, zapraszam do przeczytania tego fragmentu Biblii, ale jak prześledzimy jego historię relacji z Dawidem, to Jonatan wcale nie musi udowadniać to, że jest kimś znaczącym. Po prostu on się urodził jako dziecko króla. Po prostu jest przekonany o swojej wyjątkowości, o swoim znaczeniu, o tym, kim jest jako osoba, po prostu, bo się urodził na dworze króla. A więc Dawid, uwaga, a przecież znali się. Jonatan wiedział, że Dawid jest namaszczony na króla. Wiedział, że Duch Święty wstępuje na niego, bo jak Dawid brał harfę, to widział, co się dzieje z jego ojcem. Znał to przesłanie, byli naprawdę sercem przy sercu. A jednocześnie, formalnie mówiąc, po prostu był tym, kogo chciał po prostu wyautować. A jednocześnie co? Jonatan wcale się tego nie bał. Dlaczego? Bo wiedział, kim jest. Nie musiał się obawiać, tej przyjaźni, jakiegoś zagrożenia. Wiecie, tak w pracach, korporacja, awans, ktoś za biurka w biurze, konkurencja. Jemu to w ogóle nie groziło. Dlaczego? Po prostu, bo był pewien swojej tożsamości. Jonatan wiedział, kim jest. Nie było w nim lęku. A Dawid? Ostatni z towarzystwa, jakiekolwiek sobie można wyobrazić. Ani na imprezę go nie chcieli zabrać. Taki, wiecie, młody, rudy jeszcze, brzydki. Nikt go nie kochał, jak to mówią przedszkolaki. Po prostu był sobą. Dawid był sobą. Przyszedł Samuel, polali mu głowę, będziesz kimś wyjątkowym. Dawid mówi okej, a potem wraca do baranków na ładne kilkanaście lat. Ale przyjął namaszczenie. I to namaszczenie w nim nie rosło pretensjonalizmem, że jestem teraz kimś ekstra, nie? A trochę braciszków starszych było. To by mu może Michę wyklepali, jak to mówią młodzi dzisiaj. Nie, luzował się. On miał swoje baranki, wiecie, tam gitarę, czy lutnie, czy na czym to się grało tam wtedy. Po prostu i wcale się nie pchał do pałacu. Nie zależało mu na tym. On robił swoje. Po prostu czekał na Boże wezwanie. Bóg chciał go prowadzić i Dawid dał się prowadzić. I to zestawienie to jest, wiecie, jak ogień i woda. Ten urodzony król, naprawdę Jonatan, dziecko dworu, książę, następca tronu i ten, którego Bóg wybrał. Ten ostatni z towarzystwa. Dwa jakby skrajne elementy, dwa różne skrajne zachowania, dwie różne skrajne postawy. Ale nikt z nich nie przeżywał jakiegoś dramatu, lęku, swojej tożsamości. Nikt nie płakał nad sobą, nie użalał się. Po prostu byli pewni tego, kim są. Jeden to miał z urodzenia, po prostu już taki był. Drugi dostał Boże namaszczenie. Ale ten dotyk Boga, gdzieś spotkamy słowa, czytając tę księgę Samuela, kiedy Jonatan wyznaje z Dawidem razem sobie przyjaźń, że Bóg między mną a tobą. On jest gwarantem tej przyjaźni dwóch facetów, którzy naprawdę mogą na siebie liczyć. Których relacją nie jest w stanie nic zachwiać. Bóg między mną a tobą. A więc tak naprawdę, żeby przyjaźń między dwoma facetami rozwijała się, to ci faceci muszą naprawdę odkryć swoją tożsamość. I tą tożsamość nadaje każdemu z nas Bóg. Żadna rewelacja. Ale dopiero to doświadczenie uzdalnia nas, to doświadczenie do otwarcia się na innych. Dopiero ja po prostu mogę powiedzieć Andrzejowi tutaj naprawdę, że jest moim przyjacielem. Mogę tutaj, wiecie, mogę go zapraszać do siebie, on tutaj mnie i tutaj nie chodzi o to, kto teraz błyśnie, czy on jest lepszym liderem, czy ktoś tam jest. Nie, nie, nie o to chodzi. Nie mamy zagrożenia, nie mamy ambicji, jakby wiecie, budować sobie po prostu ołtarze i okazać się nawzajem. Nie, po prostu relacja w Bogu tak naprawdę może nas uzdolnić do tego, że poznamy to, kim jesteśmy i otworzy nas na siebie nawzajem. I relacja naprawdę głęboka. I tylko taka relacja rozwija. Gdzieś dalej po prostu Bóg mówi, nie? Że po prostu, że On jest miłością i miłość usuwa lęk, a więc to, co jest naprawdę podstawą naszego zagubienia, pogubienia, naszego sieroctwa, brak miłości Boga, który gdzieś tam potem skutkuje w tym, że tak naprawdę boimy się ludzi, nie ma tej miłości do żony, do dzieci, miłości rozumianej, tak to rozumiał Dawid z Jonatanem, miłości między mną a tobą. Przeczytałem to zdanie wczoraj mojemu synkowi, 14 lat ma Beniamin, i powiedział, tata, to co oni tam, dwóch facetów o miłości i taki uśmieszek. No tu nie chodzi o te konotacje teraz, że to po prostu na szczęście oni nie mieszkali, wiecie, w Europie Zachodniej czy w Holandii i nie słyszeli o tych lewackich nurtach, nie? Nie widzieli tego, jak dwóch facetów się może kochać. Także po prostu tu jest zupełnie inny kontekst, że naprawdę mogli mówić o miłości, że miłość nie zgaśnie, nie upadnie, nie skończy się. Ponieważ ta miłość, ta relacja przyjaźni, ta głęboka, jaką sobie mężczyźni mogą ofiarować, była zbudowana naprawdę na osobistym doświadczeniu Boga, który nadaje tożsamość i pewność tego, kim jestem. Jak daleko ona sięgała. Życie i przyjaźń Jonatana z Dawidem kończy się tragicznie. Gdzieś tam umiera w jednej bitwie Saul, Jonatan, ale Dawid ma serce zbudowane na tej przyjaźni. I co się dzieje? Kiedy zostaje królem, szuka kogoś z rodziny Saula. I tam jeden ze sług mówi mu o tym, że jest jego syn, ma niedowład nóg, nie potrafi chodzić, gdzieś tam ktoś z rodziny się nim dalej opiekuje. Meribal bodajże. I autor biblijny mówi, że Dawid ofiarował mu utrzymanie do końca swojego życia przy stole króla. Czyli tak głęboka była ta miłość do nich, że pomimo, że Jonatan już nie żył, to miał takie serce w tej relacji Dawid zatopione, że ostatniego z jego synów, który był niepełnosprawny, a więc w tamtym rozumieniu grzeszny, odrzucony przez Boga, wiecie, nie potrafił chodzić, utrzymywał przy swoim stole. Jadł Meribal razem z dziećmi z Dawida. Powiedzieliśmy przyjaźń, czy miłość większa niż śmierć. Także te dwa obrazy, tak mówiliśmy, zbiera Jonatan i Dawid, dwóch różnych naprawdę facetów, z różną historią, z różnych miejsc, a jednocześnie po prostu Bóg ich wsadza w swój kontekst i naprawdę sprawia, że to oni odgrywają w Biblii znaczącą rolę, a my po kilku tysiącach lat czytamy o ich stylu życia, o tej przyjaźni. No okej, to oni, a my, mężczyźni świętego Józefa, czy my mamy to przekonanie, doświadczenie w sobie, że jesteśmy naprawdę dziećmi króla? Czy czujemy, czy słyszymy, że Bóg nas powołuje, nadaje nam nową tożsamość? Czy my czekamy na taki Boży Kairos? Nie wiem, jak to jest u was, nie? Ale w naszym środowisku musieliśmy sobie zadać parę gorzkich pytań. Bo przed nawróceniem wielu z nas karmiło się, wiecie, takim kulturowym fast foodem w stylu, nie wiem, Woodstock, sex, drugs and rock and roll, jak to mówią Rosjanie. Czyli po prostu coś, co dawał świat, ta kultura. A co się okazało? Kiedy spotkaliśmy Jezusa, czyli nawróciliśmy się dzisiaj, czy aby czasem Nas nie zapycha religijna papka. Działanie, spotykanie się jako aktywizm. Wiecie, jak to jest? Kolejne spotkanie, kolejne seminarium, sympozjum, kolejny weekend, z którego nic tak naprawdę nie wynika. Często jest na naszych spotkaniach, zauważyliśmy i dzielimy się i mówimy o tym głośno, że coś trzeba zrobić. Po prostu, bo kiedy faceci, my się spotykamy na przykład w naszej grupce, nie wiem, 5 osób, to dzielimy się, mówimy, wiecie, praca, Boże zaangażowanie, jakieś tam, wiecie, modlitwy, spotkania, uwielbienia, a więc to, co jest naszym życiem, ale tak naprawdę potem wypada coś powiedzieć o sobie, więc ślizgamy się po powierzchni, ale to, co jest tak naprawdę naszym bólem, to czasem spotykamy się we dwóch, raz za jakiś czas, pół roku, a czasem po takim spotkaniu, jak tutaj, przychodzi do mnie osoba zupełnie obca, której nie znam, i mówi mi o takich rzeczach, które ja też przeżywam. Rzeczy trudne, wstydliwe, drażniące. Prosi o modlitwę. Ale zauważyliśmy też, że w naszym gronie nie jesteśmy w stanie podzielić się w ten sposób, w naszej małej grupie. Oczywiście mówimy o pewnych rzeczach do pewnego miejsca, ale naprawdę to, co jest głębią w nas, to naprawdę ten świat męskiej duszy, męskich tęsknot, męskich fascynacji, ale też męskich kajdan, niewoli, zależności i po prostu naszej biedy. Nie znajduje jakby po prostu miejsca, żeby z nas wypłynąć. Ponieważ my jako faceci, którzy naprawdę chcemy pobożnie się modlić, chcemy naprawdę iść za Bogiem, jesteśmy gdzieś schowani w naszym lęku. A tak naprawdę, wiecie, tak na tym filmie, to jest świetny kawał, naprawdę, różnica w mózgu mężczyzn i kobiety. Takie pudełka pozamykanie obok siebie, nie stykamy się i tak naprawdę dopada nas lęk. Czym się on objawia? U nas naprawdę musiało dużo czasu wpłynąć i jeszcze nieustannie co chwilę do tego wracamy, żeby naprawdę coś zrobić, żeby przynieść owoc, żebyśmy się nie spotykali dla spotkań. To wiemy, że po prostu trzeba obnażyć serce. Powiedzieć sobie prawdę sobie sam, o sobie. A więc ja się muszę przyznać, jak golę się w lustrze, że jestem łajdakiem. Kiedy rozmawiamy z ludźmi, którzy robią badania statystyczne, czasem podpuścimy księdza, żeby tak mniej więcej opowiadał skalę problemów, jakieś tam środowisko na rekolekcjach czy coś takiego, to się okazuje, że naprawdę to, co jest w świecie, tak samo nas dopada. Ta sama kultura zmysłowości, seksu, to wiecie, po prostu jak się jedzie przez miasto, to gdzie by człowiek nie popatrzył, tam się oprzeł jakąś pół rozebraną panienkę. I tu nie chodzi o to, że jesteśmy, wiecie, bo my faceci widzimy pewne rzeczy, nie? Tylko jest pewne miejsce, jak nas to rusza, do jakiego miejsca to nas doprowadza. Kiedy weźmiemy klikanie po internecie, to się okazuje, że operatorzy, po prostu, którzy mówią, że przez pierwsze kilka lat, jak się internet pojawił jak fala na zachodzie, przez pierwszy lat ponad 88% wejść to było na strony pornograficzne. Na pewno jakiś procent kobiet też tam z ciekawości wchodzi. W naszym kraju sytuacja wcale nie wyglądała inaczej. Dlaczego o tym mówię? Jest przestrzeń nas, religijnych facetów, która po prostu sprawia, że pomimo naszego wysiłku, naprawdę szczerej chęci, dobrej woli, nie jesteśmy w stanie przemienić naszego chcę, naszego starania na owocne postawy, które rodzą nowe życie, które sprawiają, że tak naprawdę my przemieniamy świat. Potrzebujemy czasem takiego miejsca jak to, czy my też u siebie mamy taką jamę, gdzie się chowamy, nam jest dobrze, wypoczywamy, żeby się spotkać po prostu z sobą, ale uwaga, nie dla tego miejsca Bóg nas tutaj wezwał. Tak sobie wyobrażam tych 12 prawie żebraków z Galilei, na pół analfabetów, może ktoś tam z nich skończył, to przy synagogalną szkołę, a więc Kościół pierwotny. Wielu z was doświadczyło chrztu w Duchu Świętym w tym miejscu. Tu jest nas jakieś, nie wiem, 70-80 osób. Gdybyśmy my teraz wyszli na miasto z tym doświadczeniem, które mieli tamci 2000 lat temu, to to miasto za parę lat musiało być inne. Tamtych było 12, oczywiście, jacyś tam kolejni uczniowie. Ale dlaczego o tym mówię? Po prostu tożsamość zbudowana na Bogu. Tożsamość zbudowana na Bogu, która sprawia, że Duch Święty, tak śpiewaliśmy tutaj, był, jest jak osąd. Jest jak osąd, po prostu, że Bóg potrzebuje, słuchajcie, przyjaciół, którzy staną wobec siebie w tej naprawdę naszej największej biedzie. Cokolwiek to jest. Dla innych to może być właśnie zagrożenie strony jakiejś tam niemoralności. Dla drugiego bieda będzie miała wzór jakieś tam oblicze fizyczne. Brak pracy, mieszkanie i tak dalej. Po prostu, a ten sukces, który świat nas chce wycisnąć i wpakować w to pudło, którym naprawdę za chwilkę nas wyrzucą, będą nas pomiatać, on tak naprawdę nas zniewala. On zasiewa w nas lęk. Jedyne, co Bóg nam chce dać na ten czas, dzisiaj w Krakowie i facetom w Polsce, w tym kraju, to naprawdę to doświadczenie przyjaźni, która jest odarta z iluzji o sobie samym. To doświadczenie przyjaźni, która naprawdę, w której sercu jest Bóg i to Bóg, nie który, wiecie, zmartwychwstał, pośpiewaliśmy, aleluja, możemy klaskać do rana, ale Bóg, który jest moim Bogiem i z tego doświadczenia rodzi się moc. Że mogę po prostu wyznać razem z Nikodemem, słysząc te słowa, tak, muszę się na nowo narodzić. Mogę, jak uczniowie w Emaus, w środku nocy wrócić w to miejsce pomimo niebezpieczeństw, ustalonego stylu życia, planów, spodziewania się i naprawdę mogę wołać jedno. Objaw się tak, jak i Marii Magdalenie. Że mogę w tym czasie wielkanocnym zakrzyknąć, widziałem Pana. Słuchajcie, wszystko, co my jako faceci potrzebujemy, żeby te nasze spotkania miały sens. I to, co pokazuje nam Kościół za 5.12, parę miesięcy ewangelizacja Krakowa, jakieś inne nasze zaangażowania. Wszystko, co my potrzebujemy, to doświadczenia Bożej chwały w naszym wnętrzu. Że Bóg naprawdę dotknie każdego z nas, niezależnie od tego, ile tutaj chodzimy na spotkanie. Czy to jest moje pierwsze spotkanie, czy setne, czy któreś tam. Czy moja historia z Bogiem zaczęła się dzisiaj, wczoraj, czy 20 lat temu, czy więcej. Czy jestem, wiecie, po prostu, nie wiem, robotnikiem budowlanym, czy jestem po prostu dziapis, który chodzi w tych szelkach i w białej koszuli, czy chodzę w roboczym ubraniu, czy w koloradce. To jest nieistotne. Istotne jest to, żeby to dzisiaj otworzyć się na takie doświadczenie Pana Boga, które sprawi, że my stąd wyjdziemy i ludzie wokół doświadczą Bożej chwały. Po prostu Bóg chce się nami posługiwać. To, że Kościół pokazuje nam, że przychodzi czas wylania Ducha Świętego, czas jakiegoś przebudzenia, to już pokazuje nam poprzez Kościół, który po prostu no, musimy uwierzyć. Tak nam mówił na Watykanie po prostu arcybiskup Fizikiela, że Duch Święty, Duch Ewangelizacji wstępuje poprzez biskupów na Kościół. Bo biskup diecezji jest pierwszym ewangelizatorem. Jeżeli biskup Ryś mówi o tym, że będzie za parę miesięcy ewangelizacja miasta, to my nie możemy wyjść z naszym, moim, klubowym chrześcijaństwem do tych ludzi. Bo tak jak oni, my siedzimy tutaj i z tego nic nie wynika, tak sąsiedzi po drugiej stronie ulicy siedzą w pubie, też z tego nic nie wynika. Wy musicie słuchać mnie, oni oglądają jakiś tam mecz albo film, ale po prostu i się jeszcze piwa napiją. To, co Bóg nam musi dać, żeby to miało sens, żeby nasze zaangażowanie, nasze powiedzenie tak Bogu miało sens, to musimy, Bóg nas musi wpakować w takie miejsce, gdzie był Dawid z Jonatanem. A co to było? Tak naprawdę, słuchajcie, ta przyjaźń ich, te wszystkie perypetie, one były stawaniem praktycznie co dnia w obliczu śmierci. Zagrożenia, wojny. Dawid był wojownikiem. Jonatan miał miecz. A więc mówimy o tym, co jest w naszej męskiej duszy. Nieustanna walka. Stawanie na krawędzi, ryzykowanie, podejmowanie wezwań. To jest dla nas. Naprawdę, słuchajcie, myśmy w zeszłym tygodniu, tak, w zeszłym tygodniu w naszej wspólnocie obstawiali po prostu w modlitwy stawiennicze, gdzieś tam na kursie Alfa, gdzieś tam weekendu Duchu Świętym, po prostu żeby Duch Święty stąpił na ludzi. Jedna grupa to były osoby zaangażowane w domowy kościół, a więc uformowane, lata, pobożni, w porządku. Drudzy to byli ludzie z ulicy na kursie Alfa. Co więcej, no, trzeba było się zaangażować w parę miejsc, a więc a nie jest nas za dużo, żeby stworzyć jakieś zespoły do modlitwy, bo to wtedy jest, wiecie, po kilka godzin modlitwy. I uczestniczyły w tym osoby, które miały po prostu krótkie przeszkolenie, jak to robić, ale pierwszy warunek, dać Bogu serce i otworzyć się na Ducha Świętego. I co się działo, to myśmy byli wszyscy w głębokim szoku. Że osoba, która naprawdę, wiecie, chodzi, strzelam, 5 miesięcy za Jezusem, otwiera się na Ducha Świętego, potrafi się modlić w ten sposób, że Bóg jej pokazuje życie tego gościa, na którym się modli. Co więcej, ryzykuje, ona coś widzi, no więc dzieli się tym. Albo wyjdę na idiotę. Takie, wiecie, zabawne to były te właśnie ich świadectwa. Bo pierwsze doświadczenie, ale co się okazało? Że za każdym takim skokiem, takim ryzykiem, zrobieniem z siebie idioty, ale dla Jezusa, za ryzykowaniem, Bóg za tym stawał. Ja myślę, że wielu z was, z nas ma takie doświadczenie tak samo, że kiedy zdecydujemy się podjąć, iść na wojnę, zaryzykować, cokolwiek jest twoim mieczem, czy to jest doświadczenie bycia liderem, grania, czy to jest twoje doświadczenie bycia szefem, pracownikiem biura, administracji, urzędnikiem i z tego miejsca, w którym cię Bóg postawił, w tym przekonaniu, że Bóg cię posyła, idziesz i wychodzisz, ryzykujesz. Ryzykujesz śmieszność, odrzucenie, ale ufasz, że Bóg jest z tobą i robisz to z Bogiem. To Bóg naprawdę za tym staje. I ewangelizacja, o której po prostu Duch Święty, kiedy tak spotykamy się w różnych miejscach, kiedy mówimy o tym w różnych miejscach, z różnymi ludźmi, to, co Duch Święty szykuje Kościołowi naszemu w tym czasie. Słuchajcie, nie, tu nie chodzi o to, tak, nie chciałbym być jakimś, wiecie, papierowym prorokiem. Może coś tam się trochę modlę posługuje, ale ja się dzielę tym, co spływa od ludzi z różnych miejsc w Polsce, o różnym doświadczeniu, czasem nawet z różnych kościołów, ale generalnie u nas wśród katolików. To, że po prostu, że Duch Święty po prostu staje, drzwi się już uchylają i tylko potrzeba, żeby ktoś te drzwi pociągnął więcej. I Pan Bóg szuka naprawdę mężczyzn, którzy będą stawać ze sobą jako przyjaciele. Zdeterminowanych, że tu nie chodzi naprawdę, przepraszam, o klubowe chrześcijaństwo, ale Bóg chce użyć ciebie i mnie. I On pyta teraz, dzisiaj, o moje i twoje serce. Co jest w Nim pierwsze? Kim jestem przed Nim? I tylko On może wypełnić moją tożsamość. Tylko On może nadać mi moją godność, że tak naprawdę, wiecie, moje chodzenie za Bogiem nie będzie kręceniem się w kółko wokół siebie. Że jest tu jakiś ksiądz? Nie. Jest tak, że nie zamierzam chodzić do księdza z tymi samymi grzechami cały czas i umartwiać się, o, jak jestem straszny, mea culpa, już nigdy więcej, Panie Boże, nigdy więcej. I pchamy się, wiecie, jak w kółko, jak te konie z cyrku, nie? Biegamy wokół siebie. Nie nawracamy się. Dlaczego? Po prostu, bo jeżeli nie mamy tożsamości zbudowanej na Bogu, na doświadczeniu osobistej relacji, nie ma zatem męskiej decyzji, że ja trwam, boli czy nie boli, rano jak wstajemy do pracy, nie wiem, czasem ktoś z was na pewno wstaje szybciej jeszcze niż ja. Trzeba się pokonać, po prostu czy człowiek ma ochotę, czy nie, jest zmęczony, czy nie. No, nie ma bólu, po prostu dzieci trzeba wykarmić, po prostu wstajemy do pracy. Podobnie z Bogiem. Jeżeli tutaj dzieciom chcemy zapewnić wychowanie 20-30 lat, nie wiem ile teraz dzieci w domach są, czasem może mniej, a tu jest gra o wieczność. A więc tu nie chodzi o takie, wiecie, skupianie się na sobie, żebyśmy się wygrzebywali, bo często modlimy się w naszych wspólnotach męskich za siebie, wiecie, o te nasze biedy. I to my to tak eksponujemy, że jesteśmy słabi, Panie Bóg, rzeczy, przyjdź Duchu Święty, broda tutaj, siwe włosy, lata miną, przyjdź Duchu Święty. Bóg mówi, Andrzej, no po prostu rusz się, zrób krok, będę z tobą, idź, nie bój się, zostaw tą mentalność niewolnika. Pozwól się użyć. Bóg potrzebuje nas. Potrzebuje nas jako przyjaciół dla siebie, bo szykuje się wojna. Ta wojna trwa. Co więcej, ta wojna już jest wygrana. Jezus zmartwychwstał. On jest Panem. Od nas tylko jest, żebyśmy stanęli tutaj. Euro będzie, tak? Będą grali na stadionie. Na tym stadionie jest Jezus. On już ten mecz wygrał. Co my możemy zrobić dla tego miasta, to stanąć na tych trybunach i ogłosić to, zaklaskać Mu. Tego od nas chce Bóg na ten czas. Euro dla Jezusa. I nie zrobimy tego inaczej, słuchajcie. Jak po prostu nie podejmiemy kroku. Bóg zrobił wszystko. On już więcej nie może zrobić dla nas, niż zmartwychwstać. Nie ma opcji. Ale teraz piłka jest po naszej stronie. My możemy w tego miejsca dzisiaj, tak jesteśmy, powiedzieć: Panie Boże, użyj mnie. Chcę się zająć Twoim królestwem, Ty się zatroszczysz o moje. Chcę stąd wyjść, iść do ludzi wokół mnie, do mojej żony, sąsiadów, dzieci, lidera, księdza, w pracy. I chcę tam być świadkiem na miarę Twojego namaszczenia, Twojego powołania. I niezależnie od tego, jak daleko pasłeś baranki, jak nikim byłeś, Bóg daje namaszczenie, bo to On ofiarował Syna. To Jemu na tym zależy. To On zapłacił cenę. On wygrał ten mecz. Od nas chce tylko jednego, żebyśmy to ogłosili. Ale nie zrobimy tego o własnych siłach z naszym klubowym chrześcijaństwem. Musimy przyjąć Jego namaszczenie, Jego moc. Wtedy to On nas obdarzy swoją chwałą, dając nam naszą tożsamość, że jesteśmy dziećmi Króla i nie boimy się śmieszności. Nie boimy się niczego. Po prostu idziemy, bo On jest z nami. Ma to sens, co mówię? Tak, super. A kto chce tego doświadczyć? Okej. Dobra, słuchajcie. Andrzeju, mogę? Ja to przepraszam, jak robię zamieszanie, wiecie, ale po prostu nie chciałem wam mówić, pierwsze tak, teologiem nie jestem, mam paru ludzi, biznes, wiecie, takie rzeczy, ale po prostu co mi się marzy? Chciałbym widzieć Kościół w naszym pokoleniu, który wstaje z kolan. Kościół, który nie czeka, aż ksiądz coś zrobi, ewentualnie my za nim polecimy, aczkolwiek fajnie, że księża są, ale trudno do czegoś innego. Ten Kościół od poniedziałku do soboty jest na naszych barkach. A ksiądz ma nam tylko odprawić mszę, czuwać, co my robimy od poniedziałku do soboty i sprawić, że będziemy się cieszyć Jezusem. Ale tak naprawdę Kościół jest nasz. Kościół ten właśnie od strony, wiecie, ewangelizacji, zaangażowania, troski. Dlaczego ksiądz się, nie wiem, może nie proboszcz, ale musi się bujać na poczty z rachunkami? Dlaczego jego zmartwieniem, siwizną, coraz więcej liczby proboszczów na parafiach wielkomiejskich jest bilans finansowy parafii? Nie wiem, jak to będzie wyglądała tam ta puszka, Andrzej, którą tam dasz, ale to powinien być, wiecie, ten wózek z makrą na te nasze pieniądze. Bo to o pieniądzach ktoś inny tu już mówił, także nie będziemy. Chodzi o to, naprawdę, to jest nasze życie, to jest pierwsze w naszym życiu. To jest oczywiście droga dla każdego z nas. Ale jeżeli chcemy coś robić dla Pana Boga, to naprawdę potrzebujemy trzech rzeczy, jak już On nas tam będzie. My, mężczyźni, to rozumiemy. Cokolwiek chcemy w życiu osiągnąć, cokolwiek zdobyć, to musi mieć pieniądze i pieniądze. Bóg nam to daje, troszczy się. Naprawdę. Doświadczamy tego naprawdę w tysiącu spraw. To, żeby wyposażyć to miejsce, tą salę, ten głośnik, ten mikrofon, też były potrzebne pieniądze. Także po prostu mówię, ten Kościół to jest nasz. I chciałbym widzieć Kościół, który wstaje z kolan. Kto by go nie chciał? Dlaczego mamy odprawiać na mszach stypy dla Pana Jezusa? O, Pan Jezus umarł, już jest w grobie i tak dalej. Nie cieszymy się nim. Czasem nasze przeżywanie też tak jest naszego chrześcijaństwa. A naprawdę Bóg jest z nami, ale jeżeli my Go nie zaniesiemy, my Go nie ogłosimy, to kto to zrobi? Także mam taką prośbę, taki eksperyment teraz z Andrzejem. Żebyśmy się tutaj, w tym miejscu, podzielili po trzech. Słuchajcie, tak jesteśmy. Może spróbujmy wstać. 10 minut, tak, właśnie, słuchajcie, jest 48 na mojej komórce. Dobrze? Tak, 48. Słuchajcie, podzielmy się tak, jesteśmy, wiecie, raz, dwa, trzy, albo dobierzmy się, odwróćcie się do siebie, po trzy osoby. No, Andrzej, zapraszam cię tutaj. Tak, jesteśmy. Przedstawcie się, jeżeli to są osoby pierwszy raz, wymieńcie się imionami, słuchajcie i... No, okej. Okay. No... Także przedstaw się, poznajmy się, słuchajcie, tu nie chodzi, słuchajcie, Bóg nas tutaj przyprowadził i byłoby nieszczęściem, że jeżeli tutaj, w tym miejscu spotkamy zmartwychwstałego Jezusa, to wychodzimy bez dotknięcia, dzięki, bez dotknięcia jego obecnością, bez dotknięcia jego duchem. Także słuchajcie, sprowokujemy go. Jeżeli będzie inaczej, to możecie mnie już tu więcej nie zapraszać i wyprowadzić tylnym wejściem, Andrzej, proszę. Ale wierzę, że zmartwychwstały Pan jest pośród nas, to uwielbienie, które było. Miał teraz taką prośbę, propozycję, żebyśmy teraz, w trzech jak jesteśmy, mamy 3 minuty nad każdego, po prostu prosili o to, żeby Duch Święty wyposażył nas, wlał swoją moc w nasze serca i odbudował naszą godność. I wyposażył nas do wyjścia, do ogłoszenia tego światu. Temu światu, który jest wokół mnie, we mnie samym, w mojej rodzinie, w domu, w miejscu pracy, tam, gdzie mnie Bóg posyła. Okej? Okay? Jeżeli ktoś tutaj jest pierwszy raz, modlitwa, to co robimy teraz, proponujemy, to jest modlitwa stawiennicza. Może ktoś to potem jeszcze wymyśli i wytłumaczy lepiej. Ale jeżeli czasem my, mężczyźni, mamy taką, wiecie, nie modę, ale to jest tradycja z Biblii, że kładziemy rękę na ramieniu. Nie czasem na głowie będzie, bo jeden ma włosy, drugi łysiny, tak żeby, nie wiecie, nie, polerki nie zdzierać. Także mi już też włosy wypadają. Słuchajcie, 3 minuty nad każdym. Pan Bóg, jemu to wystarczy. Ale my potrzebujemy tego doświadczenia, że jesteśmy razem, że stajemy razem w tym jarzmie. Także po prostu módlmy się. Jak ktoś ma ochotę, jak się, nie wiem, czy puści muzykę, cokolwiek. Dobra, nie trzeba. I módlmy się głośno, nie bójmy się tego. Myślę, że Pan Bóg się nie obrazi, jak... O, już tak widzę. Dobra. Czy stanęliście troszeczkę bliżej siebie w czasie tych modlitw? Tak. Szykuje się wojna, słuchajcie. Święty Paweł, który pisał o tym, o walce, o tym, żeby być gotowym, przyjąć zbroję Bożą. On myślał o walce duchowej naprawdę, że ta wojna się toczy na śmierć i życie. Ale żeby to przedstawić Kościołowi apostolskiemu, użył bardzo fajnego obrazu rzymskiego legionu. Na tamte czasy siły niezwyciężonej. I tutaj właśnie wskazał, jak to robić. I żeby nasza modlitwa, słuchajcie, nasza posługa była skuteczna, to musimy stanąć bliżej siebie. I mam teraz taki eksperyment. Myśmy tutaj przed tym spotkaniem uwielbiali Pana Boga. Okay? Możemy to zrobić na chwilkę jeszcze raz? Dwóch chłopaków tutaj do gitary, czy jeden, kto tam chce? Dobra. Jednego da gitarę. No, okej. Okay. Słuchaj, takie naprawdę męskie aleluja, okej? Okay? Takie, wiesz, takie, przepraszam. Wiecie, o co chodzi? Takie męskie. Mam teraz do was propozycję. Po prostu, żeby legion był skuteczny, on był zwarty, chłop przy chłopie stanął i naprawdę, jak szedł rzymski legion, jak śpiewali, wznosili okrzyki, to drżała ziemia, to wróg uciekał. Ja myślę, że Bóg potrzebuje tutaj swoich legionów w tym mieście. Oczywiście, przemierzajcie stadion, jak będą euromecze, jasne, miejcie transparenty, 10-0 dla Jezusa, jak najbardziej, ale potrzebuje Bóg naszej posługi już teraz. Nie ma co czekać na euro. Słuchajcie, spróbujmy teraz stanąć obok siebie, zwartym szeregiem. Tak jest, słuchajcie, przesuńcie się do środka, blisko siebie, nie musicie trzymać za rączki, nie o to chodzi, ale stwórzmy taki legion, dobra? I spróbujmy, jak to będzie leciało, to aleluja. A nie, czekajcie, a mówicie coś takiego. Aleluja, aleluja, aleluja. Okej? Okay? Nie? Słuchajcie, amol, ten, dajcie to. Nie dlatego, że umie lepiej, tylko wiecie, takie, tu chodzi o coś takiego po prostu, że... Okej, okay. Koń zasięgu smyczy. Chodzi o coś takiego, żeby po prostu legion szedł, to nie może śpiewać żałobnych pieśni. To nie znaczy, że ta nasza muzyka kościelna jest pełna taka, wiesz, nie dla mężczyzn, broń Boże. Ale kiedy legion ma objawić Bożą moc, kiedy legion wyznawców Pana ma objawić Bożą moc, to musi być naprawdę to zwycięskie alleluja. Słuchajcie, to jest tak. Jak to leciało? Alleluja, alleluja.
Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja. Jezus Chrystus jest Panem, Alleluja. Jezus Chrystus jest Panem, Alleluja. Jezus Chrystus jest Panem, Alleluja. Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja. A teraz spróbujmy wznieść ręce i śpiewać Alleluja. Więc śpiewajmy mu radosne Alleluja. Więc śpiewajmy mu radosne Alleluja. Więc śpiewajmy mu radosne Alleluja. Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja.
Amen. Co chciałem przez to pokazać, słuchajcie. To, co jest w nas, że kiedy stajemy razem, kiedy robimy krok dla Boga, kiedy wstajemy, kiedy zaryzykujemy, wyciągniemy ręce, być może pierwszy raz. Przepraszam, że tylko się musiał przełamać i dzisiaj by... Nie bijcie mnie za rogiem. Ale chcę pokazać jedno, po prostu, że Bóg chce, jeżeli zrobimy krok w Jego stronę, to On naprawdę może nas użyć. Może nas powstać z tego miejsca, poderwać z tego miejsca, w którym jesteśmy i naprawdę zrobić rzecz, którą byśmy się nie spodziewali, że dla Niego zrobimy. Po niej idzie lawina następnych. Tego życzę naprawdę wam i sobie samemu, ażeby Bóg nas używał. Robił być może dziwne rzeczy, śmieszne, ale żeby był z nami i żeby te rzeczy działy się w Jego mocy, w naszym życiu dla Jego chwały. Amen.
Amen.
Wielkie dzięki Ci, Andrzeju, za to słowo. A Tobie, Panie, dziękujemy za ten czas i za te Twoje poruszenie i za to nowe doświadczenie stawania razem, stawania blisko, stawania w szeregu, za to doświadczenie, że możemy naprawdę wołać i doświadczać i przyzywać Twojej mocy, Panie, i Twojej obecności w naszym życiu, że możemy stawać tak jak rycerze, tak jak wojownicy, tak jak ci, którzy potrzebują umocnienia, ale także ci, którzy potrzebują siebie nawzajem, swojej bliskości. Dziękujemy Ci, Panie, za ten szczególny czas i prosimy Cię, Panie, o to, by naprawdę ten czas i by ta modlitwa w nas owocowała, byśmy nie wstydzili się i nie bali się Twojej mocy i Twojej obecności w naszym życiu. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki wieków. Amen.